oraz dzisiaj w wersji papierowej przed komisją. Proponuję krótką zmianę, jeżeli chodzi o punkt piąty, sprawy różne, aby punkt piąty stał się punktem pierwszym, a punkt pierwszy, drugi, trzeci kolejno uległ zmianie pod punktem pierwszym proponowanego porządku obrad. Czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu nr 15/16 z dnia 3 marca 2016 roku. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół zostaje, mówi się, że zatwierdzony. Sprawy różne. W sprawach różnych pozwoliłam sobie zaprosić Państwa w celu odpowiedzi na zapytania, które padły na ostatniej komisji rewizyjnej. Pytania dotyczyły strefy ekonomicznej, która była ustanowiona w okolicy ulicy Sikorskiego. Rozumiem, że tutaj na tą odpowiedź będzie Pan Prezydent odpowiadał, tak się domyślam.
Tak, tego pomocnika.
Z Panem Naczelnikiem.
Najlepszego w tym temacie.
Jasne. Oraz ewentualne strefy, która mogłaby powstać za ulicą Karniszewicką, bo też taka kwestia się pojawiła. Sprawa kamienicy przy ulicy Płaskiego, chodzi tutaj o lokatorów, którzy są w trudnej sytuacji. Tutaj Pani Naczelnik, Pani Ania Antonowicz. Pytanie padło również od Pana Tadeusza Felksińskiego, czy są zwolnienia od podatków od nieruchomości dla sklepów wielkopowierzchniowych? Rozumie Pan Sekretarz, tak? Na to pytanie powiem.
Może poproszę w międzyczasie.
Tak,
podeprę się tutaj opinią naczelnika, także za chwilę przyjdzie.
Jasne. Oraz jeszcze padło tutaj zapytanie dotyczące rozliczenia subwencji, w wyniku którego, cytuję pana radnego Piotra Różyckiego, miasto poniosło stratę 3,5 miliona złotych. Również pan sekretarz. Także po kolejno, że oddałabym głos panu naczelnikowi, panu prezydentowi w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące strefy przyszłej ekonomicznej. Na jakim etapie jesteśmy? Czy jest szansa, aby w najbliższym czasie taka strefa powstała? Jakie kroki obecnie podejmujemy w celu wykupienia gruntów?
Uchwała w sprawie...
Nie za dużo nie mowa strefy.
Utworzenia strefy jest z 2007 roku. Takie były pierwsze przymiarki. Kilka działek zostało nabytych w roku 2007, 2008, 2009. A przez ostatnie 5-6 lat z racji tego, że w budżecie nie było środków i było, czy tak powiem, temat może nie był priorytetowy na to, tak? Te działania ograniczały się do kontaktu z ludźmi a propos regulacji stanów prawnych, żeby wszyscy byli w gotowości, jeżeli pieniądze się znajdą do sprzedaży na rzecz gminy swoich gruntów. Perspektywa wyjścia z programu naprawczego spowodowała to, że już w tym roku, w 2016, mamy w budżecie środki na wykup zapisane w kwocie przewyższającej, powiem tak, o 50% to, co było w 2015 roku, bo mieliśmy 990 tysięcy, teraz jest 1,5 miliona na wykupy. I są przymiarki do tego, żeby jeszcze tą kwotę ewentualnie zwiększyć, z racji tego, że prowadzimy rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych przy kwadracie Sikorskiego, Mączewiowa, Pietrusińskiego, Warszawska o wykupie tych gruntów. Proponujemy jakieś tam warunki, Państwo tam, tak powiem, przychodzą na spotkania, są też już te sprawy prawne w większości poregulowane. Jeżeli uda nam się skupić te tereny i zgromadzić odpowiedni, tak powiem, materiał, który będzie podstawą do złożenia wniosku o objęcie terenu strefą, takie działania zostaną podjęte. Natomiast tak czy tak te działania służą temu, żeby stworzyć ofertę inwestycyjną, bez względu, czy to miałaby być strefa, czy teren inwestycyjny, bo w planie jest to pod przemysł usługi i pozyskanie kilku hektarów, tak, czy kilkunastu nawet, pozwoli na to, żeby mieć o czym rozmawiać i czym się chwalić, czy co pokazywać potencjalnym inwestorom, którzy by byli zainteresowani tutaj tworzeniem swoich zakładów, jednocześnie miejsc pracy.
Poza tym jesteśmy już po spotkaniu z prezesem Sadzińskim, właśnie strefy ekonomicznej, mamy zielone światło. Kolejne spotkania możemy też umówić tutaj w Pabianicach. Będziemy na pewno w tym temacie szli w tym roku wykupywanie. Mamy właśnie w tym terenie.
W tym terenie. A jeżeli chodzi o, te nieruchomości, które są na, w okolicach ulicy tam Karniszewickiej, Lutomierskiej, to tam też była mowa o tamtych terenach.
Tam jest uchwała, która mówi o objęciu terenów przy Lutomierskiej 50, tylko
2007 roku to jest uchwała.
Tylko my powiem tak, tam są tereny prywatne, tam jest 5 czy 6 prywatnych właścicieli, którzy w ogóle nie są zainteresowani sprzedażą na rzecz gminy.
W tym kierunku nie idziemy na razie. Proszę.
Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tą strefę na Sikorskiego, to jest no, idealny pomysł i to nie jest tak, że tam nic się nie dzieje, bo przy samej ulicy Sikorskiego sami biznesmeni dogadali się tam z niektórymi rolnikami, wykupili tereny, powstały dwie już, znaczy jedna na pewno powstała fabryka, druga jest na ukończeniu. No i praktycznie to taki jest jak gdyby obszar, który no idealnie by na to pasował, a z drugiej strony szereg ludzi no ma tam te działki, które praktycznie nie są wykorzystywane jako teren pod budowę, czyli mówię, można za niewielkie pieniądze jak gdyby tą ziemię skupić, mieć fajny obszar przemysłowy i po prostu złożyć ofertę, żeby jacyś biznesmeni tam włożyli.
No, zresztą wyszliśmy z niskiej kwoty i no, są chętni.
Tak. Znaczy, myślę, że tutaj wskazana jest chyba tak rozwaga, tak? Jeżeli rozmawiamy o strefach przemysłowych,
jest chyba niedziałek, tak? Dlatego dużo na ten temat mówić.
Myślę, że tutaj dla dobra miasta i mniej będziemy mówić, to lepiej. Tak.
A czy jak przewidujecie?
Ale tu kolega ma rację, bo w końcowej fazie mogą być różne ceny.
Tak? Ceny nieadekwatne do stanu faktycznego.
A jakaś nowa ulica została, tak?
Tak, nowo projektowana. Bo to jest
na wprost dobrej?
Na wprost dobrej.
Na wprost dobrej. Aha, ten budynek drewniany, co by został zburzony.
To jest przedłużenie.
Dobrze, czy ktoś jeszcze pytania w zakresie strefy ekonomicznej? Pani Tadeuszu? Pan pytał. Dobrze, dziękuję. W takim razie przejdźmy do kolejnej kwestii, może po kolei.
Nie chciałam oświadczyć, czy mówimy o Płaskiego 17, o kamienicy?
Czy Płaskiego 17, właśnie, bo byliśmy się zastanawiali.
Bo była wątpliwość. Bo pan Tadeusz pytał o lokatorów.
No tam było w prasie coś na ten temat. To jest ten
sprawa budynek kamienicy Płaskiego, lokatorzy są w bardzo trudnej sytuacji.
To jest na przykład szkoły podstawowej numer 1, tak? Budynek, tak, tak.
Bo jeżeli chodzi o tą kamienicę, to tak, kamienica była zawsze kamienicą prywatną. Miała różne losy zarządzania. Początkowo była zarządzana przez osoby prywatne, później ten zarząd przejął ZGM. W 2013 roku właściciel, który zawsze był zidentyfikowany, odsprzedał tą kamienicę następnej osobie i ta osoba już prosiła o wydanie zarządu ZGM w swoje jakby ręce. No my nie mamy, że tak powiem, takiej mocy, żeby odmówić. Musieliśmy wydać ten zarząd. My mieliśmy tam jedną, nie wiem, tysięczną, jakąś tam...
Udziałów?
Tak. 4 tysiące, w liczniku, 1200 w mianowniku.
Dlatego my swój udział sprzedaliśmy, bo
4200.
Tak.
Ile? 4...
Jedna... 4200.
Jeszcze raz powiedzieć, jedna 4, a u domu?
1200.
O jabłuć.
No to było jakieś spadkowe postępowanie, tak. Gdzieś tam jakieś...
To nawet nie zabezpieczało powierzchniowo jednego lokalu.
Jedna 300.
Jak wygląda sprawa tych lokatorów?
I teraz tak, ponieważ ta kamienica jakby no była zawsze prywatna, więc my nie możemy kwestionować tego, że ktoś sprzedał, musimy się z tym pogodzić. Natomiast pan prezydent zrobił takie spotkanie z mieszkańcami tej kamienicy i powiedział, że on ustali pewne zasady i jeżeli ktoś te zasady jakby spełni, to wpisze go jako oczekującego na lokal z miasta, tak? Bo oczywiście to się, co się możecie Państwo domyśleć, po przejęciu kamienicy natychmiast wzrósł czynsz tym lokatorom, tak? Z 3 zł został podniesiony do początkowo 5. Teraz jest znowu otwarta kamienica i jest 8 zł z metra. I to nie przekracza naszego czynszu w gminie, ale w bloku, tak? Bo mamy w bloku w granicach 8 zł z metra. Tam też jest gaz, jest pełne uzbrojenie, woda, kanalizacja, prąd. No, kamienica jest dość porównywalna do blokowych warunków, bo mieszkańcy się ogrzewają gazem, tak jakby mieli centralne gazowe. Więc to nie jest jeszcze tak drastyczny wzrost tej ceny, żeby to było ponad cenę jakąś tam rynkową. To jest takie no, na naszym rynku umiarkowana cena, bym powiedziała, tak? Jak wynajmują osoby. Natomiast prezydent ustalił takie zasady, że każdy, kto dostał mieszkanie z miasta, czyli ma umowę z nami, nie zalegał z czynszem, ma niski dochód, nie będzie patrzył, bo to były bardzo duże powierzchnie mieszkaniowe. Tam były mieszkania po 80-90 metrów i na tych powierzchniach po 1-2 osoby mieszkały. I będzie miał niski dochód, to bez względu na to, jaką będzie miał powierzchnię, prezydent przyzna mu, z uwagi na ten właśnie niski dochód, to co my musimy jakby naszego lokatora bronić, wpis na listę oczekujących i dostanie od nas mieszkanie. 27 rodzin tam mieszkało w momencie przejęcia. Z tych 27 rodzin 13 złożyło nam wnioski. Z tych 13 5 spełniało kryteria. I już tak, 3 mamy już umowy zawarte, a 2 jeszcze rodziny są na etapie oczekujących. 8 miało odmówione, tak, z uwagi właśnie na, no tu dochód był tą granicą, plus zaległości też, tak, bo niektórzy nie płacili do ZGN-u. I prezydent Łuczak, i prezydent tutaj Nocuń, nadal te zasady respektujemy i każdy, kto przyjdzie i kto złoży i spełnia te warunki, że ma niski dochód rzeczywiście, nie zalega z czynszem do ZGN-u, zostanie wpisany, nie, to nie są, to nie, bo w uchwale jest jeszcze ten metraż, tak?
Z jakiego zasobu lokali? Te osoby otrzymywały
mieszkanie? Z naszego, z miasta. Tak. Tylko, że no, takie zostały ustalone zasady, żeby jakby...
Jeszcze raz przepraszam, że się wtrącę, spytam jeszcze raz. Tam w całości została ta kamienica wykupiona, tak?
To znaczy, ona nigdy nie była nasza. My mieliśmy ten jeden tam...
Ona była w zarządzie.
Jak to się przekłada, to przekłada się na mniej więcej na ile lokali po naszej stronie?
Na jeden się nawet nie przełożyło.
To nawet na jeden.
To było kilka metrów w tej kamienicy, więc to się u nas nie przełożyło na żaden udział. Dlatego my swój udział przydaliśmy, dlatego że no, mielibyśmy z tego tytułu tylko obciążenie, tak? Bo nawet to się na jeden lokal nie przełożyło.
Mam takie pytanie, może być.
No to może pytanie później. Jak już pani naczelnik, może niech skończy.
To znaczy ja.
Tak, już.
Myślę, że na bieżąco.
Na bieżąco.
Szybko mamy jakąś wiedzę ewentualnie co do osoby skupującej kamienicy, czy jest to osoba, która kupiła do tej pory jedną, czy może więcej.
Nie mamy takiej wiedzy, ale wiem, że ta osoba, która w pierwszej fazie odebrała z ZGN-u zarząd, sprzedała dalej.
To znaczy, do czego zmierzam, Państwo? Chodzi o sytuację taką analogiczną w Łodzi, tak? Gdzie jest sytuacja taka, że jest grupa osób tak zajmująca się skupowaniem kamienic i generalnie później rodzą się z tego potężne problemy. Myślę, że
jest dla miasta.
Trzeba to było tą sytuację przeanalizować.
Tylko,
tak?
Że my nie mamy na to wpływu, bo...
Wiem, tylko, że możemy się lepiej przygotować, nie popełniając na przykład błędy w Łodzi w tym zakresie, tak?
Bo nie wiem do końca, jakbyśmy mogli zapobiec, czy tam, no możemy pisać kolejkę, tak, oczekujących osoby, no tylko, że jeżeli w sytuacji, kiedy ta rodzina osiąga dużo dochody, no nie bardzo możemy, bo mamy tyle naszych rodzin, które mają niskie dochody i nie mogą sobie poradzić, że musimy w pierwszej kolejności im zabezpieczyć te warunki, tak? A w tej kamienicy jeszcze była taka sytuacja, że większość tych osób sama sobie zawierała umowy, poza naszą uchwałą, poza nami. Oni po prostu szli i wynajmowali. Teraz mają opisywanie wobec nas, a my no nie, to tak jak na rynku, tak prywatnym, to się idzie i musi mieć konsekwencje, zdawać sprawę, że jeżeli nawet dzisiaj ma czynsz 3 zł, no to ten czynsz, no może być więcej.
Znaczy, no ja mówię, no chodzi o to, żeby też dmuchali na zimne, ewentualnie gdzieś spróbowali na w jakikolwiek sposób to zjawisko gdzieś tam monitorować, tak?
Czy... No, nie do końca wiem, bo nie ma wiedzy, tak?
Ja wiem.
Kto zamierza co kupić, nie ma takiej wiedzy po naszej stronie, tak? Bo te transakcje to się odbywają zupełnie...
Na wolnym rynku, my nie mamy prawa pierwszeństwa, tak?
Tak, ale nie możemy odkupić od nich, ani nie możemy tego
wypłynąć.
No tak, ale nie
wiem, za jakie pieniądze.
Tylko, tak jak mówię, no chodzi o to, żeby, że może to rodzić te problemy, że jeżeli ta sytuacja pójdzie dalej, to tych osób oczekujących na mieszkanie może nam gwałtownie przybyć, tak? Może to drastycznie wzrosnąć, więc tak jak mówię tutaj w tą stronę, myślę o monitorowaniu tej sytuacji, no, w miarę możliwości oczywiście, tak?
A jak on? Mówię, że my się dowiadujemy po fakcie, tak? Bo my nie wiemy, kto chce komu sprzedać. To jest wolny rynek, no.
Czyli są na tyle na ustawstwo poszedł jeszcze prezydent Dychto chyba.
Tak, tak. Że... No,
przyznał możliwość,
że no oczywiście lokatorów, którzy mają niskie dochody, ten pułap dzisiaj jest 1600 zł. 98 tam dokładnie na osobę. Jeżeli tego pułapu ktoś się no, nie przekracza, to wtedy może liczyć od nas, że mu pomożemy, tak? No tylko pod warunkiem też, że płacił, tak? Bo jeżeli były takie osoby, które nie płaciły notorycznie, to więc my mówimy kategorycznie nie. Takich osób też nie chcemy, dlatego że one rodzą z gruntu nam problemy i nie będą dalej płacić.
Ale takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo ZG ma ilość budynków w zarządzie. Gdzie prywatny właściciel, no w każdym momencie możesz przyjść i powiedzieć, odbieram zarząd i swoje warunki, tak.
Oczywiście, proszę pan radny.
Ale ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że mieszkają w takim
zasobie. Ja rozumiem, że to jest oczywiście wolny rynek i jak prywatny właściciel sprzedaje drugiemu prywatnemu właścicielowi, no to niby miasto nic do tego, ale z drugiej strony wiemy, że to, co się działo w Łodzi i w Krakowie, to jednak nie wiem, czy tam w pełni nadzór właścicielski jakoś był, znaczy trudno to nazwać nadzorem właścicielskim, ale czy miasta, zarządy miasta wiązały się właściwie, bo w końcu się okazało, że jakaś firma z Poznania, nie wiem czy ta firma u nas też się nie pojawiła przypadkiem, no wykupywała na podstawie raczej no niezupełnie prawdziwych tytułów własności. Nie wiem czy taka sytuacja nie miała miejsca u nas na ulicy Majdany na przykład. No i dlatego uważam, że powinniśmy mieć mimo wszystko jednak wiedzę i prawo, kto tam faktycznie jest tym końcowym nabywcą.
Czy wiedzę tam mamy, kto jest nabywcą, bo to nie jest, bo przecież to jest jawne, tak? Kto jest właścicielem, to my taką wiedzę mamy.
Tylko dokumenty się
teraz pierwszą osobą, która odebrała to, nie pamiętam nazwiska, biskup zielonoświątkowy.
Skodopiński? Nie znam, nie pamiętam jego nazwiska, jest taki.
Miał dokumenty, że jest właścicielem, no tak. I na tej podstawie, przecież notariusz, żeby sporządzić akt sprzedaży, no to wiecie państwo, ryzykuje przecież swoim majątkiem, tak? Więc nie może.
No nie tak do końca, bo w Polsce słyszymy, co się dzieje i nagle
komornik.
Ale jest rękojmia wiary publicznej, ksiądz wieczysty.
Ma być, ma być.
Nie, no jest i no. Możemy tego, my dysponować, tak? Zresztą,
To nie jest, proszę państwa, też, jeżeli mogę się wtrącić, tak, że gmina była właścicielem.
No właśnie.
I ktoś do nas wtedy powiedział, to było moje, to
ktoś
było
inny
mojego
za innego,
nie, w ten nie było takiej
to
sytuacji.
To była historia tego domu, że zawsze był prywatny.
Tam nigdy gmina, skarb państwa się pojawił w pewnym momencie w drodze jakiegoś spadkobrania w 2012 roku. I szybko.
Tylko to jest z tym problem, bo akurat w klasie o Poznań gmina żydowska miała budynek, zalegali z czynszem, przekraczało wartość tego budynku, bo to był w centrum. I po wojnie odzyskali, bo nie ma dokumentów, ile zalegali z długiem. A nikt nie ruszył, żeby po prostu dług jest większy niż wartość
tak,
tego.
Tutaj też nie przejęli ciekawych lokatorów, bo było bardzo duże zadłużenie na tym budynku. Pod naszym zarządem. Nam nie płacono po prostu,
tak? Tak, ale ja mówię o zadłużenie przedwojenne, bo to nadal się ciągnie. Budynek jest w księgach wieczystych, ale zadłużenia nie ma, bo dokumenty zginęły. No bo nie ma.
Natomiast, proszę państwa, no trzeba to jasno powiedzieć, że jest ból ogromny tych lokatorów, bo jeżeli ktoś nie płacił nam, to czasami trwa lata, bo nasza procedura jest w oparciu o przepisy prawa i jest długotrwała i jest bardzo pracochłonna. Natomiast prywatny no, tak bardzo aż nie działa w ten sposób, że on po prostu potrafi w jeden dzień zmienić zamki i wystawić meble na to.
Dobra, to nasza jedna, nie tam 4200 nie upoważnia nas do tego, żeby w jakikolwiek sposób mieć wpływ na zarządzanie.
Nie.
Został złożony wniosek do sądu o zniesienie współwłasności poprzez wypłatę, bo zarząd był sprawowany przez prywatną osobę i powiedzieli, że tak mały udział tak powiem, no nie dysponuje do nas, bo on wszystkich włada, tak? I to była kwestia pieniędzy.
Wielkość udziału, myślę, że to powinno być tak bardzo istotne, jeżeli chodzi o to.
Korzystają się z udziałami. Korzystając, pani naczelnik, jeszcze korzystając tutaj z tego, że pani nas tutaj odwiedziła, chciałam zapytać, bo państwo chodzicie na wymiary środowiskowe, ale jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe tylko, tak?
Nie tylko.
No, jeżeli ktoś na przykład dostaje mieszkanie, zalega z płatnościami, czy państwo chodzicie na takie wywiady środowiskowe, gdzie państwo jesteście w stanie sprawdzić, jakim przeobrażeniom, metamorfozom przeszło na przykład mieszkanie, jaki remont na przykład został zrobiony, bo czy nie ma takich przypadków, że na przykład ludzie dostają mieszkania, pięknie je wyremontują i nagle po prostu przestają płacić?
To znaczy powiem tak, niestety kompetencja wydziału nie mieści się w opłatach czynszu, dlatego że to jest kompetencja zarządcy. Zarządca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, jeżeli lokator zalega za 3 pełne miesiące z opłatami, tak? I to ZGM ma komórkę windykacji i to jego windykatorzy odwiedzają lokal pod warunkiem, że ktoś otworzy drzwi. Bo jeżeli nie wpuści i nie otworzy, nie ma możliwości wejścia. Tylko nakaz prokuratora, tak? I
czyli
policja
prawa
może wejść do lokalu. Także my nie możemy, bo po podpisaniu umowy tak naprawdę my mamy sparaliżowane ręce. ZGM może wypowiedzieć umowę,
oddaje
sprawę do swojej kancelarii, do tego, żeby usunięcia. Sprawa trwa około półtora roku. Przez półtora roku musicie państwo wyobrazić, jak rośnie dług lawinowo. Po czym dostajemy do wyprowadzenia, ja jako gmina muszę znowu zapewnić albo pomieszczenie tymczasowe, albo lokal socjalny, których nie mamy. Komornika trzeba opłacić na kilka tysięcy, czasem kilkanaście tysięcy, a się okazuje w końcowym etapie, nie ma z czego tych pieniędzy ściągnąć. Bo nie ma nic, na widno nawet, tak? No i czasami to się zastanawiamy, czy jest grawata świeczki, bo jeżeli lokal jest rzeczywiście zdewastowany i słabo wygląda, to nawet nie warto ruszać, bo ja muszę dać potem nagrodę lepszy czasami.
Czyli zgodnie z przepisami nie możemy na przykład wprowadzić jakieś kwoty zabezpieczenia, tak?
Nie.
To
jest właśnie
to, czyli tak naprawdę warto płacić raz na miesiące, żeby...
A może kompetencje poszerzymy?
Nie przekroczyły tych 3 miesięcy.
Mówię, kaucja nie byłaby złym rozwiązaniem.
Znaczy kaucja, mówię, w nowych budynkach. Wolno nam wprowadzać kaucję w nowych budynkach, tak wybudowanych po 1997 roku.
A w przypadku osób zalegających, czy na przykład macie państwo, proszę weryfikować je na przykład w MOPS-ie, tak? Czy nie korzystają z usług MOPS-u i na przykład bezpośrednio z zaległości ściągać z MOPS-u?
Nie dostajemy takiej informacji?
Nie, to już jest nie nasza w ogóle kompetencja, nie możemy. Znaczy to, co tutaj pani Monika mówi, jest naprawdę zasadne czasami, bo my widzimy,
tak? Jak mi państwo, mamy sytuację w tej chwili z 500+, tak? Bo są to pieniądze wypłacane i uważam, że tutaj jako miasto też powinniśmy mieć wpływ na to, tak? Że jeżeli są zadłużenia, tak?
To jest na dziecko, tak, to nie jest na rodzica.
Znaczy generalnie, no to jest potocznie, tak, na dziecko w każdym razie jest to 500 zł, część na pewno mogłoby trafiać bezpośrednio na czynsz.
To będzie możliwość, jeżeli nie są na dziecko przeznaczone, to będzie możliwość, ale na pewno nie na czynsz, nie? Także...
Znaczy w ramach własnej kompetencji to kontrolę bardzo często przeprowadza się.
Ja kontrolę przeprowadzam pod innym kątem, tak?
Pod innym kątem.
Przy działu lokalu, tak? Jeżeli lokator pisze, że śpi na klatce schodowej, czy śpi na strychu, czy śpi... jeżeli śpi w noclegowni, to sprawa jest prosta, bo mamy doświadczenie, tak? W noclegowni. Natomiast jeżeli przychodzą osoby i mówią, że on to na klatce śpi albo na tym, no to moja kontrola idzie to sprawdzić, tak? Czy to, co on mówi, bo my nie mamy podglądu na cały świat, że tak powiem, żeby zobaczyć, czy Kowalski może przyjechać z Gdańska i powie, ja śpię na klatce i dajcie mi mieszkanie, bo nie mam gdzie, tak? I bardzo dużo osób zjeżdża do nas do Pabianic z różnych stron.
Był taki pan w Łodzi.
To znaczy mieliśmy pana z Mławy.
Tamtej
kadencji. Nie, no z różnych stron, bo idzie na przykład fama, że u nas są mieszkania, tak? Mamy noclegownie, żeby wyjść z noclegowni, no to trzeba gdzieś wyjść, no więc też wpisujemy te osoby w kolejkę, nie wszystkie, ale wpisujemy, tak? I idzie fama, że to robimy. Po zakładach karnych, oni też między sobą wymieniają się informacjami. I proszę państwa, z zakładów karnych ja mam co tydzień stertę podań o lokal. Stertę. Z całego świata. A co? co? No nie można napisać, można. Pan nawet z Anglii był deportowany i pisze, że u nas chce mieszkać, bo chce być naszym mieszkaniem.
I ten pan nawet sobie wylosował kamienicę.
Tak, przychodziłam z nim tak, bo my mówimy, ale skąd tu pan?
Z urzędniczką?
A tak, wziąłem sobie mapę, rzuciłem, na kamienicę mi wypadło. Także to jest honor po prostu, co opowiadać.
Trzeba liczyć na to, że ten Milan będzie kadać z najwyższą obsługowością.
Temat jest ciężki bardzo, jeśli chodzi o Wydział Spraw Lokalowych i go dosyć szczegółowo. No jest, już kiedyś to jakieś bardzo szczegółowo.
A mówię, my też chcemy zabezpieczać naszych mieszkańców.
Ja tak spytam, tak? Mówię, bo nie ukrywam, że jest to też jeden z takich pomysłów, które ja poruszałem, myślę, zarówno z prezydentem Matkiewiczem, jak i jeszcze prezydentem Uczakiem. Czy państwo analizowali sytuację ewentualnie powołania w pamięciach TBS-ów?
Jeśli chodzi o
analizowaliśmy
od wielu lat, tylko że naszych mieszkańców na to nie stać.
Z Gierski TBS chciał być
przecież. Naszych mieszkańców. Tak jak się spotykam z mieszkańcami, wiem, że jest sytuacja taka, że jest naprawdę ogromna rzesza mieszkańców, którzy tak, no nie mają, powiedzmy, czy zdolności kredytowych, żeby wziąć całe nowe mieszkanie, tak? Ale na przykład posiadają zdolność kredytową na to minimum, które na przykład upoważnia ich do wykupu na przykład właśnie takiego mieszkania w TBS-ie, tak? Bo wiadomo, jak to się odbywa, że tam jest tylko wpłacana nieznaczna część wartości mieszkania, tak? I dlatego myślę, czy nie warto też iść w tą stronę i ludziom ułatwić, powołując taki TBS do życia. Bo tak jak mówię, są ludzie, którzy mają oszczędności na poziomie 20-30 tysięcy, nie mają całości, tak?
Przeprowadziliśmy szereg takich rozmów przez ostatnie kilka lat. Niestety nasz mieszkaniec nie podoła temu, co sobie życzy TBS. Nie podoła, bo tam są tak duże wkłady, że jak wzięliśmy jakąś losową grupę ludzi, wzięliśmy, którzy nie mają bardzo niskich dochodów, losową grupę ludzi, wzięliśmy i zapytaliśmy ich, czy wpłacaliby co miesiąc...
Że TBS poniekąd to jest wolny rynek, tak? I to jest kwestia tego, że zapraszając powiedzmy kilka, że tak powiem, podmiotów zajmujących się, tak, tego typu działalnością.
Tylko oni nie przychodzą, jeżeli im działki za darmo nie damy.
Jeżeli co?
Jeżeli im działki za darmo nie damy. Nie przyjdą
do mnie. To skalkulować.
Na Mariański był we wcześniejszej kadencji.
Wszyscy, którzy przyszli, po prostu chcieli od nas za darmo działkę, gdzie ta działka w przeliczeniu, kiedy byśmy ją sprzedawali,
na zasadzie publiczno-prywatnego, tak?
Na postawienie mieszkań w takiej ilości, bo nam się to nie opłaca, bo w TBS-ie nie dostaniemy jako miasto dla naszych lokatorów z kolejki.
Zmierzam, mówię, czytając na ten temat, mówię, spotkałem się, ja nie pamiętam w tej chwili, które miasto, ale gdzieś w którymś z tych miast, niedużych, podajże Śląski.
Tak?
Nie, Śląski.
Nie, tu nasze osiedle wszystkie.
Była sytuacja taka, że TBS niejako spełniał dwie funkcje, tak, bo po pierwsze został wpuszczony do miasta, tak, na zasadzie spółki, ale w ramach działalności nie stawiał nowego budownictwa, ale dostał część lokali właśnie takich ZGM-owskich do renowacji, tak? Na takiej zasadzie, że na przykład zostawiał fasadę, utrzymując gdzieś tam powiedzmy jakiś, że tak powiem, ten styl architektoniczny miasta, a dobudowywał tył, tak? Mówiąc brzydko, tak? I mówię, w tą stronę może warto by było to jeszcze raz spróbować wszystko poanalizować, bo tak jak mówię, nie wiem, kiedy te analizy państwo prowadzili, a wiadomo, że sytuacja zmienia się dynamicznie. Myślę, że naprawdę warto było się tym zainteresować, tak?
Całą tę kadencję żeśmy rozmawiali.
Klient TBS-u jest specyficznym klientem.
Dokładnie.
On nie może być za biednym, ale za bogatym też.
Nie, no ale słuchajcie, zobaczcie na przykład Łódzki Olechów, 3/4 klientów to są TBS-y, tak? 3/4 osiedla.
No, Olechów się rozwija.
Który się rozwija się.
Łódzka Wola, Aleksandrów, Zgierzchowa jako sądy, wszyscy wyszli z TBS-ów. Ja byłam na spotkaniach takich osób, które prowadziły. I po prostu wszyscy doszli do tego samego wniosku w pewnym czasie, że to nie jest nasz klient komunalny. Jako miasto, my musimy wybudować lokale dla ludzi, którzy mają niskie dochody. Bo oni sobie sami nie poradzą, a w TBS-ach sobie w ogóle nie poradzą, bo tam jest za duży ten pułap, bo tam jest tak, najmniej jak było do wpłaty co miesiąc,
tylko zmierzam. Ja nie mówię
to było 1000 zł.
Tak, ja nie mówię o tych klientach z tych, którzy faktycznie gdzieś sytuacją materialną są zmuszeni do tego, żeby poszukać mieszkania, czy otrzymać mieszkanie o ZGM-ie, tylko mówię też o tej grupie osób, która jest tak ponad ten pułap ZGM-owski, ale znowu nie dotykają jeszcze pułapu, powiedzmy.
Ale my musimy w pierwszej kolejności o tych naszych klientów zadbać, dopiero w drugiej kolejności o tamtych.
I tutaj widzę szansę właśnie w umowie z TBS-em, że część lokali przeznaczają nam na zasadzie lokali komunalnych.
No tak, musielibyśmy wpłacać ten 1000 zł.
Albo przekazać.
No tak, ale... Nie będą płacić, to zaczyna się problem, dlatego mówię, to nie jest klient komunalny. Klient komunalny u mnie ma 3 zł z metra i tak tego nie wpłaca. O to tu chodzi. I on i tak tego mi nie wpłaca, więc tu chodzi o taki, na przykład nasz ZGM ma bardzo dużo lokali, które stoją wolne. Co prawda w większości nie ma wody na przykład, tak? Trzeba by było tą wodę doprowadzić. Tylko że oni nie mają pieniędzy na ich wyremontowanie. My musimy jako miasto naprawdę pomyśleć o tym, żeby dać im te pieniądze, żeby oni wyremontowali te lokale, bo to mi napędzi koniunkturę, bo my mamy około 60 chyba lokali, które stoją. Naprawdę. I to nam napędzi koniunkturę.
A jak wygląda kwestia z wyremontowanymi lokalami?
A mówimy takie lokale na przetarg, które są wystawione?
Nie, ja mówię o naszych komunalnych lokalach, które odzyskujemy po eksmisjach, po porzuceniach.
No dobrze, jeżeli jest taki lokal, tak? Dana osoba ma przyznany taki lokal, podejmuje się wykonać w nim remont. Jak to wygląda w przypadku, kiedy taka osoba na przykład zostaje z tego lokalu, nie wiem, usunięta, czy chce się przeprowadzić, jak wygląda kwestia tutaj, są jakieś zwrot kosztów z tytułu poniesionego remontu, jak to wygląda?
Nie, bo sytuacja, kiedy osoba remontuje, to jest przez rok zwolniona z czynszu, tak? I ona ma rok na wyremontowanie. Ona zawiera z LGM-em umowę i
przez... W takim mieszkaniu 40 metrów, to jakie to są koszta?
To wie pan, to ja tak nie powiem, bo to zależy, bo każde mieszkanie ma co innego do wyremontowania, tak?
Nie, bo to też jest zdanie ludzi, że na przykład...
Trzeba kupić
jest tak, może być wymiana okna, może być wymiana podłogi, instalacja może być, tak? Może być przewód kominowy do dobudowania, oczywiście umalowanie lokalu.
Tak, bo ludzie kalkulują w ten sposób, tak? Bo to trzeba zobaczyć, jak kalkuluje mieszkanie, tak? No okej, tutaj wchodzę, zrobię remont, tak? Będę zwolniony z czynszu. Przykładowo, no to zwolnienie z czynszu będzie stanowiło, no wiem, kwotowo 1/4 tego, co ja w ten lokal włożę, tak? I teraz jest jeszcze kwestia, która pozostaje do rozstrzygnięcia, czyli na przykład ten...
że ma na trwałe umowę.
No po prostu, ale od razu za każdym razem w takiej sytuacji państwo podpisujecie umowę na stałe,
tak,
czy...
Tak,
czyli po
nie ma zagrożenia.
Po skończonym remoncie podpisują umowę na stałe. Mieszka dożywotnio, jeżeli tylko płaci czynsz, tak?
No chyba, że gmina by podjęła decyzję, że sprzedaje na przykład ten lokal.
Nie, nie, ale nie, mówię, to są... nie sprzedajemy z mieszkańcami nigdy.
Mogą być inni radni, którzy głosują, żeby sprzedawać.
Może zaryzykować spółdzielnię jakąś socjalną, żeby to podciągnąć.
Znaczy,
z wykorzystaniem środków
spowiedzialnego. Problem polega na tym, że mojemu klientowi trzeba dać, niestety.
Jeżeli, no bo mówię, jeżeli powołujemy spółdzielnię socjalną, to jak najbardziej te osoby w ramach działalności...
Ja myślę, że szanowni państwo, to jest temat na dłuższą dyskusję. Ja bym proponowała przejścia do kolejnego tematu, pani naczelnik. Ja
przepraszam, ale moje ostatnie spotkanie było pani Moniką właśnie z osobami, które w tą stronę uderzały, że nie mają lokalu, mają właśnie tyle i tyle pieniążków. I mówię, jest naprawdę sporo osób w pabianicach w takiej sytuacji, tak? Mamy kasę na to, żeby, tak? Powiedzmy, wpłacić to w formie kaucji, czy w formie, powiedzmy, tam jakiejś wartości części mieszkania, ale znowu z drugiej strony te osoby na przykład nie mają zdolności kredytowych względem banków, tak? I mówię, są w pacie, tak? Sytuacji
tylko kotowej. Mi jest dzisiaj szkoda, jakbym miała jako gmina wyrzucać pieniądze komuś obcemu, kiedy ja mam zasób, a nie mam z czego go.
A to może w tą stronę, może spróbować przygotować program dla takich ludzi.
Na naszych budynkach, które są, czyli pieniądze do remontu.
Dokładnie, zrobić to zbiorczo, wiadomo, że koszty zajdą niżej wtedy, tak? Jeżeli będziemy tych lokali gdzieś spróbowali przygotować do wypuszczenia dla ludzi, na przykład więcej od razu, tak?
Znaczy ja widzę jedną pomoc. Wpompujmy trochę pieniędzy z LGM na remonty i rozliczmy ich z tego.
No dokładnie, tylko że
pompujmy im do celów remontowych i rozliczmy, żeby te pieniądze nie rozeszły się na coś innego, tylko były przeznaczone na remont.
Okej, tylko że ja nie widzę problemu, żeby właśnie w to, co pani mówi, włączyć mieszkańców, którzy chcieliby te lokale na przykład otrzymać, tak?
Znaczy wie pan, ja mam całą listę osób,
które deklarują, ale które deklarują, że płacą?
Nie, ja im proponuję, żeby wzięli do remontu, ja nie chcą.
Bo czekają na gotowe.
Że nie chcą wziąć.
Proszę państwa, w tamtej kadencji była propozycja z panią przewodniczącą, żeby składali wniosek, żeby pieniądze z rynku szły, taki wniosek złożyliśmy, bezpośrednio na remonty, tylko na remonty. No poprzedni prezydent. Pieniądze zysk, bo rynek przynosi zyski. Rynek przynosi zyski. Z utargów tam. Z tego opłata targowa, żeby to przeszło na remonty. Nieważne ile to będzie, tyle będzie.
Słuchajcie, każdy pomysł się liczy. Taka
a to był dobry pomysł.
Jak najbardziej. Możemy spotkanie tam, to zrobić. Dodatkowo z nowym dyrektorem, czy z panią Magdą Bryndziatą, z LGM-u. Nie, no może...
Słuchajcie, może warto się zastanowić,
pieniądze,
jak tych ludzi...
Właśnie, że te pieniądze.
Mówiąc krótko, tak, tych rodzynków powyciągać z tego naszego środowiska, które będą chciały mieć i mieszkanie i remontować, bo ja wiem, że tacy ludzie są, tak, z takich czy innych względów. Na przykład bardzo wiele osób na przykład handlujących na rynkach, tak?
Połączymy. Znaczy osoby, które, problem polega na tym, że osoby, które mają pieniądze jakby, tak, nie są naszymi klientami. No,
sedom stawiają,
dokładnie,
mają
to
mają oczekiwania.
Naszymi klientami są osoby, które nie mają pieniędzy i liczą na to, że im wszystko gotowe damy, bo my co wtorek z panem prezydentem, jednym i drugim i trzecim spotykamy się, tylko przychodzą i dajcie. I nikt nic nie obchodzi, nie słyszą żadnego naszego...
Poznanie postawili do osiedla wszystkich baraków, tak?
W Polsce nie stawiali, jest budowlany.
Możemy połączyć z GM Zarząd Drugi Ziemi Miejskiej i zakład pogrzebowy.
Ale słuchajcie Państwo, proszę, skoro tutaj pani naczelnik mówi, że od lat wiadomo, Wałosz, że ta kolejka dosyć duża. Kolejka oczekujących jest dosyć duża. Z drugiej strony pierwszy raz tutaj słyszę, że my mamy prawie 60 lokali, które stoją puste i można by było dać, ale wstrzymuje tylko to, że nie ma tej wody. No to może zróbmy, żeby tą wodę podłączyć i wtedy, tak jak pani powiedziała, nabędzie się ta koniunktura. No, nad tym się zastanówmy.
Dokładnie.
Mamy lokale, tylko one nie spełniają norm.
Ja to myślę, że
mamy olbrzymią kolejkę.
Zbierzmy te nasze wszystkie pomysły, mówiąc krótko, na jedną kartkę i wszystkie przeanalizujmy.
Nie zostawiajmy tego przykryte kartką.
Wszystko się skupia na jednym. Pieniądz trzeba mieć.
Dokładnie.
No tak, no budowa przyłączy nie jest
to. A ja uważam, że naprawdę warto zapytać mieszkańców.
Ale to jest jakaś też niegospodarność, chyba nie to, że mamy lokale, które stoją puste.
Ludzie mieszkają w kiepskich warunkach, niektórzy wody nie mają, tak ostatnio przyjęliśmy 3000 zł podłączenie wody, tak? Nie stać ich na
3000, nie, więcej jest.
No akurat tam,
nie włączę wody.
W tym lokalu 2000
właśnie.
I ludzie nie podłączają.
5000, pani na Orla, 6000, pani na Orla, co ma zdrową żywność, podłączenie.
No dobrze, ale jak nic z tym nie zrobimy, lokale stają puste, nadal mamy...
Bo nie ma, czyli 6000.
Jasne. Czy ktoś jeszcze w tym temacie?
Znaczy, myślę, może podsumowując, chciałem poprosić ewentualnie pana prezydenta, czy pana naczelnika o organizację takiego spotkania, tak, z mieszkańcami, w jakiejś, myślę, większej sali niż ta nasza chwileczka na dole, żeby, tak jak mówię, wejść w dialog z mieszkańcami, jak to faktycznie wygląda, tak? Bo mówię, chodzi o wyłapanie osób zainteresowanych.
Mówimy o tych społeczeństwie, wiesz,
słuchaj, tak, ja mówię cały czas o tej grupie, która również może skorzystać z GM-u, bo dochodowo na przykład to są ludzie, którzy mają oszczędności gdzieś tam jakieś, tak? Zaraz, jeżeli chodzi o dochód, to wtedy jak najbardziej jest klient, bo jest naprawdę dużo osób, które gdzieś z takich czy innych przyczyn tego dochodu nie mają, tak?
Na takim poziomie. Na liście. I one oczekują, tylko one nie chcą tego remontu mieszkania, ponieważ one po prostu mają pieniędzy na wyremont.
A im się należy. Jak pozyskać te pieniążki? Pani ma rację właśnie. No, te lokale, żeby...
To po prostu trzeba.
My mówiliśmy to już. Złożyliśmy w tamtej kadencji wniosek, pieniądze gotowe z rynku.
Z całym szacunkiem, ale mamy tą kadencję. Proszę cię.
Ale nie, myśmy to złożyli.
I przyszły.
Ale słuchaj, Jonna, myśmy to złożyli, no i to się rozeszło.
Ale jedna osoba mówi.
Ale jesteśmy w tej kadencji. Hello.
Ja tylko może nie chciałbym głęboko wchodzić w dyskusję, ale powiem, że byłem 3 albo 4 lata członkiem Rady Nadzorczej w WTBS-ie. To jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i uważam, tak jak uważa pani naczelnik, że o ile w Łodzi, tam rzeczywiście ten standard był, tam się pokrywało, bo to oni nie budowali tylko Lechowa, ale tam były i plomby na Nowej, na Nawrocie i tak dalej. Dużo tego było. To ja wtedy byłem zaskoczony, bo tam pracownica uczelni, czyli moja studentka, że ona się jakoś zmobilizowała finansowo, bo tam rzeczywiście klienci byli na takich kwotach, których pamiętam, nie będzie w takiej ilości, żeby to mogło funkcjonować. Także to jak się dowiedziałem, że już na przykład Zgierski i Duński, Polski już wychodzą, nie wiem, bo nie mam kontaktu już od wielu lat chyba z 8, jak ten WTBS funkcjonuje, ale to jest Łódź, to jest inna rzecz, to nie jest...
Naprawdę, my siedzimy co wtorek i mamy tylko klienta, który mówi dajcie mi, bo ja nie mam i dajcie mi.
Tylko jest jeszcze jedna taka sytuacja, przepraszam, pani przyszła do głowy, ja wiem, że żeśmy się tutaj rozgadali dzięki Mieryma w tym temacie, aczkolwiek mi państwa zakładam jeszcze jedną rzecz, że z racji tego, co się dzieje w tej chwili w Łodzi, tak, czyli z potężnego zadłużenia miasta, gdzieś później to się przełoży na mieszkańców, czyli na podnoszenie opłaty. Jeżeli zaczną być podnoszone opłaty w Łodzi, bardzo wiele osób będzie szukało ucieczki do miejscowości ościennych. Dokładnie, do miejscowości ościennych. I tutaj też gdzieś bym szukał tą szansę w tym, tak? Na przełomie najbliższych lat podejrzewam, to się będzie działo, tak?
To tu się kłania strategia, z jakim
dokładnie. Dokładnie, żebyśmy się stali, mówię, może no nie sypialnią, ale...
Ja myślę, że to już się dzieje. Nawet dokładnie. Siena pokazuje to, że ludzie z ja wiem, że w tej chwili
na przykład mieszkania na przykład w zasobach pamiętnych, spóźnieni mieszkaniowe, jak poznajomy, sprzedają się na wsi w tej chwili.
Na obrzeże, bo są tańsze
działki. Ja do Państwa przyjdę za, powiem, za moment, dlatego że w tym roku kończy się program mieszkaniowy na lata 2016. I piszę program mieszkaniowy nowy w oparciu oczywiście o dane od pana Mariusza i w oparciu o
SSG-em, tam są zasady polityki czynszowej i Państwo będziecie mieli okazję i możliwość przyjrzeć się, jak to wygląda i też swoje zdanie powiedzieć, czy no wręcz w uchwale zapisać, tak, zmienić. Tam i tam są całe zasady zawarte polityki czynszowej, którą SSG-em będzie miał. Już dzisiaj prosiłam Panią, znaczy dzisiaj, już teraz pisząc program, prosiłam Panią Dyrektor, żeby rozważyła taką możliwość, że więcej nie znaczy więcej w budżecie, bo może ten mniejszy czynsz oznacza większe wpływy czasami.
Łatwiej jest zapłacić ludziom, którzy...
Bo jak już wiem, i tak nie zapłacę, i tak nie zapłacę, prawda? I dlatego prosiłam, żeby się jeszcze przyjrzała, że może mniej znaczy więcej w budżecie w konsekwencji.
Znaczy, jeszcze bym się zastanowił głęboko, jaki możemy spróbować prowadzić bacin na osoby niepłacące delikatnie.
Dokładnie.
To trzeba analizować do końca.
Trzeba dużo pieniędzy, żeby prowadzić bat, bo to wszystko kosztuje.
No jako rada też myślę, że będziemy mówić wnioskować na poziomie ministra, że na przykład, żeby zmieniać powiedzmy jakieś tam przepisy czy zapisy, które nam to umożliwią, tak?
Na pewno będziemy chcieli sprawdzić.
No bo tak jak mówię, słuchajcie, no pieniądze w mieście są, tak? No, na zasadzie tak jak mówię, czy z 500+, czy z pomocy na przykład społecznej, tak? Tylko jest kwestia, no uważam, jest to rzecz niezrozumiała, że tych pieniędzy na przykład, jeżeli ktoś zalega miastu, tak? Że dostaje od miasta pieniądze z jednej strony, tak? A z drugiej strony ich nie płaci również miastu, tak?
A czy ktoś na przykład sprawdza, że ktoś zalega z czynszem, a ma na przykład nie pracuje, a ma dziecko w przedszkolu? Są takie przypadki w Pobienicach. No, nie pracując, ma dziecko w przedszkolu i nie płaci za czynsz.
I jeszcze dopłacamy do dziecka, dopłacamy jako miasto, jako podatnicy.
I korzystasz jeszcze z opieki społecznej.
Dziecko w przedszkolu będąc się rozwija lepiej, więc to z kolei inne przepisy mówią o tym, że nie można zabronić, tak?
Tak, ale znowu ustawa o szkolnictwie nakłada obowiązek dopiero z klasą tą tak zwaną zerową, tak?
W przedszkole też kosztuje.
Dokładnie. Nakłada obowiązek,
mówię,
z klasą zerową zrobienia.
A czasami jest to tak, że w tym przedszkolu ma jedyny posiłek, który dostaje.
No, teraz 500 dostanie.
Bo też mam takie sytuacje przy dodatkach mieszkaniowych. Po co chodzi do przedszkola? Bo tam, proszę pani, ma jedzenie, a w domu by nie było. Także to są
na jedzenie jest płatne.
To są, nie, bo NCPS finansuje właśnie. Nie da pieniędzy, ale sfinansuje obiady i żywienie w przedszkolu, bo to on z tym się na co dzień spotyka. Także to jest bardzo delikatna materia. W każdym razie, co by nie powiedzieć, potrzebne jest jedno. Pieniądze. Pieniądze są potrzebne, bo żywienie jest od dawna niedobrowane odpowiednio. Tak?
Skreślam nic.
Tutaj się po prostu rodzi.
No. Ale ja też bym się troszkę zastanowił pieniądze, tak jak najbardziej, no, powiedzmy tam 90%, ale zastanowiłbym się nad 10%, jeżeli chodzi o koordynację poszczególnych czy jednostek budżetowych, to oczywiście wydanie służb miejskich, tak? W określonych przypadkach, żeby to było lepiej skoordynowane i nad tym bym się zastanowił, na przygotowaniem jakiegoś ewentualnie czy programu, czy pomysłu, tak?
Czasem jest wniosek tutaj jest tak, że my pracujemy na różnych ustawach i te ustawy nie są kompatybilne ze sobą. Dokładnie. I my nawet nie możemy czasem, tak?
Dokładnie. Ale fajnie by było te błędy faktycznie wyłapać, żeby będziemy
działać,
nie?
Politykę mieszkaniową na tyle, że...
Na pewno przyjdę na komisję, akurat nie rewizyjną, może tylko komunalną, tak? Ale Państwo w większości jesteście członkami, więc tej komisji, więc na pewno przyjdziemy do rozmowy. To jest taka uchwała, która podlega konsultacjom społecznym, musi być tak szeroko konsultowana. Także na pewno się tu jeszcze spotkamy. Natomiast mówię, no jest sporo lokali.
Myślę, że już nowego dyrektora
mamy nadzieję,
który przedstawił
koncepcję. To jest teraz.
Dobrze, pani naczelnik, było pytanie dotyczące zwolnienia od podatków od nieruchomości sklepów wielkopomieszczeniowych.
Przepraszam, czy możemy?
Tak, oczywiście.
Jak nie jest wam przyjemnie z nami, to
nie jest ważne. Czy takie zwolnienia istnieje? Pan radny pytał.
Nie ma.
Przyjemne spotkanie z dowodnikami.
Nie ma, panie radny.
Nie ma takich zwolnień. Nie przewidujemy takich zwolnień. Co więcej, w ubiegłych latach.
No, jakiś, dziękuję.
To jest już wątek historyczny, tak? Bo to było kilka dobrych lat temu, była kwestia taka, że sklepy wielkopowierzchniowe, powierzchnia powyżej 800 m2 miały zastosowane stawkę wyższą niż wszyscy inni prowadzący działalność gospodarczą. Co nie zmienia faktu, że wszyscy, którzy do tej pory taką opcję stosowali, wszystkie gminy, się z tego wycofały, dlatego że między innymi UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stoi na straży, że tak powiem, tak, pomocy publicznej, orzekł, że to jest uprzywilejowywanie jednych przedsiębiorców nad innymi. A uprzywilejowywani wtedy byli wszyscy ci inni, którzy mieli stawkę niższą podatku od nieruchomości
od budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, tak? Czyli wchodzimy w ten taki niewdzięczny temat pomocy publicznej, który bardzo jest przestrzegany i obwarowywany przepisami i nadzorem Unii Europejskiej, kontrolowany przez 10 lat, że no niestety, wszyscy odradzają, a UOKiK wręcz broni karania, w cudzysłowie, tak, sklepów wielkopowierzchniowych, czy chociażby jakichś innych przedsiębiorców o konkretnym rodzaju działalności, stawkami wyższymi niż dla pozostałych przedsiębiorców.
Tylko dopytam, no to rozumiem, że nie ma i nie było. Nie wiem czemu, nie miałem takiej wiedzy, było kiedyś.
Kiedyś mieliśmy, u nas w Pawianicach.
Że jak wchodził nowy inwestor u nas, no, do tej branży, do handlu wielkopowierzchniowego, to uzyskiwał jakieś zwolnienie czasowe z podatku nieruchomości.
A nie, nie, z podatku od nieruchomości nie uzyskiwał. Była tylko u nas uchwała, obowiązywała przez kilka lat uchwała, która mówiła o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli związanych z nową działalnością, ewentualnie z utworzeniem nowych miejsc pracy. I tam były takie obwarowania, do które przedsiębiorca musiał spełnić, żeby z tego zwolnienia skorzystać. U nas skorzystało chyba 4 czy 5 podmiotów, z tego co pamiętam, ale żaden nie był związany kompletnie z handlem ze sklepem wielkopowierzchniowym, żaden.
To znaczy, już nie ma tej uchwały?
Tej uchwały nie ma, ona przestała obowiązywać w 2012 bodajże roku.
To się robi dramat, takim powiedzeniem dosyć dobrze ostatnio słyszałem. Każdy market generuje 20 nowych miejsc pracy i kreuje 40 miejsc dla 40 bezrobotnych. No, w ten sposób jest traktowany. A do czego zmierzam, szanowni państwo? Zmierzam tutaj do sytuacji zaprezentowanej przez gazety. Także zbliża nam się tutaj na tym terenie panu tak cudownego powstanie kolejnego marketu i moje zdanie jest takie, czy my możemy ten w jakikolwiek sposób zapobiec. Tak? Budowa kolejnego marketu w takim mieście jak Pawieńca.
Położy wszystko. Ograniczenie dla konkurencji. Ale z drugiej strony,
ja myślę, że chyba rynek to zweryfikuje. Nie wiem, czy to znaczy,
tak jak mówię, my rozmawialiśmy o centrum rekreacyjno-handlowym, tak? A tutaj zostaje to położone, mówię, nazwane wręcz pawieńską manufakturą, tak? Więc tak jak mówię, zobaczcie na przykład asortyment, którym handlują ludzie, mówiąc krótko, na rynku, tak? Jeżeli handlują młodzieżą.
Tak, ale przykre by było to, że tak jak tutaj pan sekretarz mówi, że rynek to zweryfikuje, tak? Popyt, podaż. Ale żeby rynek nie zweryfikował to w tą stronę, że będzie taki market, który jako sieciówka ma między innymi towary atrakcyjniejsze, kupowane hurtowo w atrakcyjniejszych cenach, a ucierpią tylko drobni sklepikarze, którzy jeszcze jakoś ledwo zipią, ale jeszcze próbują się jakoś trzymać, tak? Więc generalnie tu, no, tak.
No, mnie,
ja uważam, że w naszym interesie, żeby, naszych obywateli, żeby, byłoby faktycznie, żeby
pchnąć ten
żeby były właśnie.
Nie, no, jestem po rozmowach, mówię, ze sklepikarzami, mówiąc krótko, na rynku na Bugaju, tak? Bo tam jest jeszcze sytuacja ze spółdzielnią, to jest zupełnie inny temat. I tak jak mówię, no i oni utyskują, przeczytali gazetę, tak, powstaje manufaktura, tak? I mówią, przecież mówi, to możemy się tu zamykać, mówi, możemy się tu zamykać, po prostu i tyle, tak?
Proszę
pana. No dziwię się koledze radnemu, który miał okazję zablokować ten przyjmowany na ostatniej sesji nowy plan zagospodarowania przestrzennego, znaczy, który prowadził tam handel wielkopowierzchniowy, no można było tego nie przyjmować w tej postaci.
Tylko że podejrzewam, że gdyby sprawa poszła do sądu, tak byśmy to przegrali. Bo to jest jednak.
Proszę państwa, 98 rok. Sprowadzono ze sobą Markedel Babianic. Wtedy sprawdźcie, kto był prezydentem, komu zależało. 98 rok. Dokładnie tak się stało. Była mowa. Zablokujmy. Nie można. Bo to jest jak jest dzisiaj. To było wtedy Pamotek poszedł. Ta bocznica Pamotek została pod tym market sprzedana i tak zostało to zachęcone.
Kto tam był wtedy? Winiarski pan?
Wcześniej.
No.
A w Łodzi do współpracy. O czym dyskutujemy? Strzelić CWM.
Nie, no ale powstawały później markety. Także to nie był tylko jeden rok.
Ale nie, panie radny, przepisy zostały tak wprowadzone, że nie mogliśmy jak
ale to co zaprojektować. To myślę, że tutaj
taka puenta. Jedna puenta. Może no niewdzięczna, bo akurat mamy na celu ochronę, że tak powiem, tych mniejszych, tak? I bezbronniejszych, ale z mojego podwórka, że markety bardzo ładnie płacą regularnie podatki. I stawkę najwyższą.
Jest z tego jakiś,
no, ja widzę plus,
jakiś plus dla miasta.
W sensie, takim chociaż finansowym, tak? Że... No tak,
ale jeden market nam dobrze zapłaci, ale tracimy powiedzmy, nie wiem, 100 nieregularnie płacących.
To, tak? Co powiedział pan Piotr, papieska instytucja zlecili komuś na jedno miejsce w markecie od 5 do 8 traci pracę w najbliższej okolicy, czyli rodzinnych sklepików tak zwanych.
Ja to
więc to
na
jest
początku,
to, na jedno miejsce.
No, 20 miejsc pracy generuje 40 miejsc.
5 do 8. Jedno miejsce 5 do 8.
A, to już jest inna paragraf.
Co innego markety na peryferiach. To jest, proszę bardzo.
Wszyscy zagraniczni, wchodzący ci przedsiębiorcy, oni mają te ulgi podatkowe właśnie
w ostatnich latach,
tak, tych podatków, że tak powiem, Skarbu Państwa.
W Pawianicach, ale jaki jest tym udział marketów?
To jest specjalna strefa dla nich robiona.
Dobrze, co kolejne nie płacą. Pytanie, panie powinny nie wejdą. Sekretarzu, było pytanie dotyczące rozliczenia subwencji.
Tak, już. Znaczy, nie była subwencja oświatowa, tylko subwencja wyrównawcza.
Wyrównawcza. Ale z oświatową też coś było.
Nie, to było inaczej. Mówiąc krótko, chodzi o te 3,5 miliona, które mieliśmy oddać.
Znaczy tak, inaczej, te 3,5 miliona nienależnie otrzymanego świadczenia musieliśmy oddać. Natomiast poprosiliśmy tutaj o wyjaśnienia. Prawda, jest cała korespondencja, która była prowadzona między firmą, która nam to oprogramowanie dostarczyła i na podstawie którego było wygenerowane sprawozdanie. Na podstawie którego tegoż sprawozdania, danych w tym sprawozdaniu, została nam wypłacona ta nienależna subwencja, a ta subwencja została nam wypłacona dlatego, że jednej z rubryk, w rubryce określającej tak zwane skutki obniżenia górnych stawek podatku, prawda, była wartość zero, a nie powinna tam się znaleźć wartość zera. Wartość zero pojawiła się stąd, że no i tutaj właśnie się pojawiło pytanie, czy to był wynik błędu, czy to był wynik działania, może nawet niezamierzonego, pracownika, który odhaczył.
Tak, jedno takie szybkie pytanie w tym momencie. Czy niezależnie od tego błędu, czy ta subwencja nam się wtedy należała, czy nie?
Nie, należała.
Dlatego nam zabrali.
Dlatego musieliśmy ją oddać, prawda?
Nie o to chodzi, ja myślę, że
ale zabrali. Inaczej, ale proszę Państwa, ale zaraz, nie, tylko że musieliśmy niestety oddać to z odsetkami, prawda? Odsetkami czynnymi od wartości podatkowej. I tutaj, czyli odsetki, no powiedzmy, no inaczej, no to wzięliśmy kredyt oprocentowany na 11%, tak można byłoby to odpowiedzieć, prawda? No bo te pieniądze musieliśmy oddać. Natomiast trudno jest, jeszcze jestem dzisiaj przed tym spotkaniem, upewniałem się jeszcze w zespole radców prawnych, trudno będzie nam udowodnić, że to myśmy tego błędu nie popełnili, ale równie dobrze w tamtej firmie też będzie trudno udowodnić, że ona za to nie ponosi błędu. I decyzją radców prawnych występujemy z tak zwanym zawezwaniem do próby ugodowej. To kosztuje nas tylko 40 zł. Nie ponosimy, to są takie koszty, jakie musimy ponieść i spróbujemy w ten sposób, bo, ponieważ wina chyba leży po środku, no to więc oni niech połowę tych odsetek po prostu nam zwrócą. I w tym kierunku idzie.
Całkowite.
Znaczy inaczej, no ale wiesz, my będziemy się bronić, że nie całkowite, ale rozstrzygnięcie sądowe będzie takie najprawdopodobniej przy zawarciu ugody. Także gdzieś się, ugoda jak sama nazwa mówi, gdzieś trzeba czegoś odpuścić. I chyba w tym kierunku będziemy musieli.
To jest 300 tysięcy.
Się ugoda, no, nie jest dobrym rozwiązaniem, no bo wiadomo, że,
tylko, że wtedy
skutki te takie powiedzmy niewymienne, niepoliczalne są dużo większe w takiej sytuacji, tak? I generalnie ewentualnie zastanowiłbym się nad tym, jakie jeszcze koszty z tego tytułu faktycznie miasto poniosło, tak? Zwracając tą kasę, mówiąc krótko, przynajmniej część tych pieniędzy policzyć. Ja bym tutaj twardo optował za wystąpieniem na drogę sądową, tak?
To najprawdopodobniej, jeżeli, znaczy inaczej, warunki co, ugody będą musiały być, no...
Ja wiem, że jest to bardziej karkołomna droga, ale...
Na pewno, inaczej, proszę Państwa, jeżeli oni nie podejmą tutaj próby ugodowej, to nie zostaje nam nic innego, jak wtedy pójść na drogę sądową, żeby nam nikt nie zarzucił.
No, myślę, że tak, jeżeli zaczniemy w tej chwili rozmawiać o określonej kwocie w tej ugodzie i później złożymy wniosek do sądu, no to ta kwota
będzie musiała
pozostać z tego tematu ugodowego, dlatego ja mówię, na poziomie ugodowym trzeba by było policzyć te pieniądze.
Znaczy ja myślę, że no, jedynie o co możemy się ubiegać, to gdyby była udowodniona w 100% ich wina, prawda, no to zwrot całości tych odsetek. No bo subwencja nam się nie należała, musieliśmy ją oddać.
I tak byśmy jej nie dostali.
I tak byśmy jej nie dostali, bo nam się nie należała.
Były prawidłowe tam wtedy.
Także to byśmy tej subwencji nie dostali. Dostaliśmy tą subwencję. Fakt.
Przydała się wtedy.
No przydała się. Może i też powinna tutaj służby finansowe wówczas też zadziałać, bo nagle skąd nagle taka kwota, prawda.
Ale się ucieszyła.
No. Zapchaj dziurę.
Wiecie, jak pieniądze się dostaje, to się z reguły nie patrzy, skąd one są, fajnie, że są, i można je wydać, można coś pożytkować. Jakieś tam inwestycje zostały też z tego tytułu zrealizowane w mieście. Czyli krótko mówiąc, jak sąd zacznie to badać, to zacznie badać, jakie te środki, jakie korzyści z tego tytułu. Proszę Państwa, szykuje się na pewno. Jeżeli się uda zawrzeć ugodę, no to sprawa się, można powiedzieć, że się zakończy, może się zakończyć szybko. Natomiast jeżeli nie, no to może trwać to kilka lat, latami, bo to będą powoływani. No,
rozumiem, że po tej sytuacji, że tak powiem, jest prowadzony już w sposób właściwy nadzór nad podobnym.
Została zmieniona instrukcja obiegu dokumentów finansowych, więc zostały, no inaczej, sprawozdanie wymaga...
Czy na chwilę obecną jest jakaś osoba fizycznie odpowiedzialna, taka, że gdyby doszło do takiej sytuacji teraz, to można by ją było rozliczyć?
No właśnie, znaczy, powiedzmy sobie tak. No,
czy ta odpowiedzialność została rozmyta na chwilę?
To nie tylko, jak samo w szkole.
Dobrze, więc tak.
Przedszkola, no bo...
Nie, słuchajcie, odpowiedzialny, kto się pod tym podpisywał, prawda? No podpisuje się skarbnik miasta, skarbnika miasta nie mamy, prawda? Podpisuje się prezydent miasta, którego prezydenta miasta, to tego też nie mamy, prawda? No bo to był 2010 rok. Także...
Dane generowane są ściągane z systemu, tak? No to tak jak ja mogę powiedzieć na podstawie podatku nieruchomości, jak 20 tysięcy decyzji wypuszczam, tak? Tyle mam kont.
No tak.
No przecież nie jest sposobem, żebym ja każdą jedną sprawdziła, czy faktycznie te dane się zgadzają.
Nie, no, po to jest Państwo, system, po to jest system.
Podstawowe narzędzie, jakim jest, tak, program i komputer.
Nie, jedynie co, to możemy próbować udawać. Znaczy mówię, to było spotkanie jeszcze i z przedstawicielem Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, który nam pomógł zredagować te pisma, no bo to są pisma jednak specjalistyczne, prawda, dotyczące, żebyśmy mogli określić źródło tego błędu z naszej strony.
Ten specjalista?
Mhm. Zaraz. On moment. Mecenas Jankowski go ściągnął tutaj, ale nie ma sprawy, powiem za chwilę, jak tam...
Znam specjalistę stamtąd także.
Tak? No. On był współwłaścicielem tej kamienicy, której jest teraz Straż Miejska. Morawski. Tak właśnie, teraz to się przypomniał. Morawski. No właśnie. Także proszę Państwa, no, podsumowując, ponieważ trudno będzie zarówno jednej, jak i drugiej stronie udowodnić, że ponosi ona wyłączną winę za tą sytuację, zdaniem zespołu radców prawnych najlepszym rozwiązaniem jest pójście w kierunku tak zwanego zawezwania do próby ugodowej, bo są to najniższe koszty, rzędu tylko, tak jak mówiłem, 40 zł. Zobaczymy, jak oni tą rzuconą rękawicę podejmą, czy jak się do tego ustosunkują. I jeżeli by się... Oczywiście my będziemy żądać jak najwięcej, prawda? Będziemy próbować to...
Na koncepcji.
Tak. Będziemy próbować udowadniać, że to oni ponoszą wyłączną winę. Oni na pewno zaczną się w jakiś sposób bronić. No to jest sprawa ugody, prawda? Czyli gdzieś swoich najprawdopodobniej na rozprawie na sali sądowej, no będzie krótka wymiana argumentów. No zobaczymy, my też postaramy się specjalistów z naszej strony tutaj zaprosić, na pewno zaprosimy, którzy no będą naszego stanowiska bronić. Zobaczymy, jeżeli się okaże, że no będziemy się musieli gdzieś spotkać po środku, no to wtedy się będziemy musieli spotkać. Zresztą Państwo musicie wtedy też o tym wiedzieć i na bieżąco będziecie Państwo informowani o tej sytuacji, jak to wygląda. No. Na razie idziemy w kierunku ugody. Jeżeli to nie da rezultatu, czeka nas...
Podsumowując, że tak powiem, nadzór funkcjonuje w tej chwili.
Nadzór to funkcjonuje. Znaczy każdy, słuchajcie Państwo, każdy błąd, który się gdzieś w naszych działaniach pojawia, to skutkuje tym, że jest sporządzana notatka służbowa i są wdrażane procedury naprawcze, prawda? Tak było i w zamówieniach do 30 tysięcy euro, prawda? Żeby unikać, bo inaczej, co 4 lata mamy tak zwaną kompleksową kontrolę prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I teraz ta kontrola, tak, na początku przyszłego roku, znaczy ona przyjdzie w tym roku, ale...
Pisze się w grudniu,
a przyjdą... Nie, w styczniu nie, zaczną w marcu, bo oni tak z reguły z takim pośpiechem.
Moich podatków zawsze, ja mam wymiar, a oni...
wtedy ci przychodzą. Tak? No, więc proszę Państwa, na pewno ten temat będzie też przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Też będą badane nasze działania, czy żeśmy dołożyli należytej staranności w wyegzekwowaniu tej kwoty. Także Państwo raport z kontroli Kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej też otrzymacie jako organ uchwałodawczy. Też będziecie Państwo wiedzieli, jeżeli jakoweś tam będą nieprawidłowości,
jaka jest kwota tego odsetka?
300 coś tysięcy złotych. 300. No to jest... Znaczy inaczej, nominalna stopa oprocentowania by wyszła tego kredytu chyba na poziomie 6%. No. Tego, bo to było 11, ale tak, jak ponieważ było skracane, to 6% nominalne gdzieś tak wychodzi. No, to. No powiedzmy sobie szczerze, no wzięliśmy kredyt, no krótko mówiąc.
Niechcący.
Dostaliśmy kredyt. Właściwie nie, znaczy inaczej. No, proszę Państwa, bo nie mogliśmy się prosić, bo byliśmy, inaczej, pieniądze zawsze nam były potrzebne na realizację bieżących zadań. Ponieważ byliśmy w planie naprawczym, nie mogliśmy wziąć kredytu, no to w ten sposób dostaliśmy te pieniądze, które wykorzystaliśmy, ale nie było zamierzone. I w ten sposób wykonaliśmy jakieś tam na rzecz naszych mieszkańców inwestycje i tak dalej. No oddaliśmy to teraz, no i teraz musimy jeszcze spłacić odsetek. Tak,
ja może trochę za coś wyjaśnię, ale nie tak. Subwencja to się nam chyba należała, do tej pory się należy zawsze, tylko nie w tej wysokości. Bo żeby subwencja się należała naszej gminie, to musielibyśmy wejść do takiego dosyć ekskluzywnego klubu gmin, gdzie dochody podatkowe na mieszkańca są wynoszą 92% średniej krajowej. My się zbliżamy do tego, mamy 89%, nigdy jeszcze go nie mieliśmy. Więc ta subwencja zawsze była w tej wysokości. Natomiast tam, ta rubryka, która u nas była wyzerowana, no to ona musiała się rzucać w oczy, dlatego że to jest rubryka, która mówi o tym, która się zeruje tylko wtedy, jeżeli mamy wszystkie podatki w maksymalnej wysokości.
Chyba, że się odhaczy, prawda, żeby
czyli tam od nieruchomości, tak, tak, tak,
tak, tak, dalej. Tak, ale tu wchodzi w grę ta techniczna strona programu. Tak? Że tam się coś zadziało, że się z automatu samo przygenerowali sprawozdania.
Subwencja jeszcze nam się chyba co najmniej rok, dwa będzie należała, ale tak wzrastają te dochody ostatnio, że być może niedługo przestanie się należeć, bo już zmalała.
Nie, no na razie mamy i dobrze, że ją mamy, no bo to są środki, które pozwalają nam na realizację.
Komisja w tym urzędzie.
Dobrze, czy jeszcze jakiekolwiek pytania są dotyczące tutaj miasta dla pana prezydenta? Na przyszłość.
Żeby było, to ja oczywiście
żeby pan sekretarz pracuje.
Ja tylko chciałbym zapytać jedną rzecz. Mogę? Ile osób jest, jak mówimy, że kontrolę wstrzymamy, coraz bardziej uszczelniamy system. Po pani półtorak, ile czas osób do sprawdzania tych podatków wpłacalności, ile czas pracuje w tym miejscu? Bo to jest nowy dział.
O sprawdzaniu tych, na przykład,
zaległości płacenia. Powstała nowa komórka, tak. A pani półtorak robiła, miała tam jedną z iluś robót, to była jej robota.
Tak. No,
ile teraz jest?
Teraz właściwie jest referat.
No właśnie, ile jest?
W referacie kierownikiem jest pani Małgorzata Grzelak. I ten referat zajmuje się całą
księgowością
podatkową oraz egzekucją należności, czyli upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy na hipotekę, tak, te zestawy skarbowe, cała procedura. No to jest tak, z panią Grzelak. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć. 6-7 osób.
I jeszcze mecenas do tego tam im doradza dodatkowo, nie?
No ale no mecenas jest po to, żeby doradzał, ile możemy, radzimy sobie sami, ale są pewne rzeczy, gdzie trzeba coś jeszcze
przedyskutować. I się psy wieszało na pani półtorak, a to jest razy z 7 osób w tej...
Nie, sekund 5, przepraszam bardzo. No. Większość tych osób to jest pozostałość po referacie pani półtorak, bo to jest kontynuacja cały czas tego referatu. Zmienił się tak naprawdę tylko kierownik na Małgorzatę Grzelak i większość tych osób nie zajmują się tylko windykacją. Dalej tam są stanowiska kasowe, dalej tam jest przyjmowane są wpłaty wszystkich podatków rolny, nieruchomość, no leśny, opłata za psy skarbowa.
To pytanie tak inne.
Dalej tam są księgowane wpłaty.
Takie zwierzę pytanie do wyboru.
No powiedziałabym tak, zwiększyła się ściągalność, lepsze jest wykonanie, więcej jest i na bieżąco prowadzonych czynności tych egzekucyjnych, ale zadania, które były wykonywane wcześniej, w dalszym ciągu są tam wykonywane.
Czy to nie jest osoby tak, zarobiły pieniądze na swój etat? No, pytanie.
To nie jest absolutnie tak, że z czegoś tam, że tamten referat został z takimi zadaniami, a został powołany
tam
nowy.
Inne pytanie, teraz... bo został powołany do, specjalnie do ściągalności. Wtedy pani tamta skarbnik powiedziała i wtedy było
czy
nie
przyjęto dwie osoby na przykład specjalnie do ściągalności i jest efekt nieporównywalny.
Czyli dwie osoby,
widać
tak?
Po wykonaniu, jakie osoby? Mamy wykonanie w podatkach.
Czyli dwie osoby.
No panie radny.
O ile się zwiększyło, no to porównajmy. Ja było 10, a teraz 14.
Zajrzeć, bo tam nie jest konkretnie tak, nie, że tylko dwie osoby zajmują się windykacją, a nie czymś innym.
Moment przecież do końca.
Ale no to właśnie wracając do tematu pytań do prezydenta, to miałbym dwa. Jeżeli można by było przygotować ilość, to znaczy informacje o ilości osób zatrudnionych tutaj powiedzmy w ramach jednostek budżetowych, w ramach Urzędu Miasta z podziałem na działy, wydziały, tak?
Nie ma najmniejszego problemu.
Bardzo bym prosił. I druga sprawa, która leży mi na sercu. Panie sekretarzu, my od kiedy mamy ten zespół do spraw pozyskiwania zewnętrznych środków, ten zespół inwestycyjny?
Od 1 stycznia teoretycznie, prawda?
Jest tego roku, jedna... tego?
Tego roku, nie tego.
Czyli to oficjalnie powstało
ale
tego
to zespół... roku.
Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, jakie projekty zostały przygotowane w 2015 roku, czy inaczej pod jakie projekty byśmy chcieli podejść, tak?
Dobrze. Za 2016.
Znaczy tak, chodzi mi konkretnie projekty i dofinansowania, tak?
Czy jakimi ktoś projektami chcemy się zająć w 2016 roku, tak?
Nie, jakie zostały w 2015 roku przygotowane ewentualnie na 2016
tak.
Rok? Czyli kto się tym zajmował, kto zrobił przegląd, że tak powiem, pola, przegląd dofinansowań gdzieś tam w ministerstwach?
Mhm. Czy to, co pan powiedział, to jest to ze ZWIK-u? Do zyskiwania pieniędzy?
Nie.
Czyli tam to jest oddzielnie, to jest oddzielnie, tak?
Tam
to jest
oddzielnie.
No bo tam też mamy to do zyskiwania. No,
ale jak wiemy, w spółkę się nie możemy mieszać, tak?
No, więc... no ale pytać możemy.
Jeszcze nie. Jeszcze nie, może się...
Znaczy, możemy zrobić to inaczej trochę. To znaczy, może prezydent zlecić przeprowadzenie kontroli naszej
spółki.
Może przeprowadzić. Prezydent może.
Prezydent może.
No. Tylko trzeba uściślić pytanie.
Ale to... no.
No to się ogródkowo odpowiedzi.
Taką rzecz można.
No, chcę wiedzieć, kto gdzieś tam się organizował, dobrze. Przygotowywał dokumenty tak, że na przykład z tego ministerstwa możemy pozyskać na taki projekt tyle, z marszałkowa tyle, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo są pieniądze, z tym patrzyłem, jest dużo pieniążków do wyciągnięcia, jeżeli chodzi o inwestycje, ale chyba słabo się w tym
podpisze.
Nie ma.
To przechodzimy, ja Państwu dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.
Nie, odpowiedź idzie do przewodniczącego rady, a przewodniczący rady potem przekazuje zainteresowanemu radnemu. To już tak jak macie ustalone, prawda? Radny zawsze, czy przewodniczący, czy radny zawsze może to zadowolić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przyjęcie protokołu pokontrolnego zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicy powołanego do przeprowadzenia kontroli w zakresie przekazywania i wykorzystania środków publicznych pochodzących ze środków gminy miejskiej w Pabianicy w latach 2013-2014 stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Abstynentów Granica, Łódzkie Centrum Pomocy Bliźniemu, Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Pobienicach. Protokół został sporządzony przez zespół kontrolny. Jest z dnia 11 lutego 2016 roku. Cały zespół kontrolny podpisał się pod protokołem. Są tutaj przedstawione najważniejsze wnioski, czyli podsumowanie kontroli. Wszyscy z Państwa się na pewno zapoznaliście z tym protokołem, bo został rozesłany drogą mailową. Czy jakieś pytania do protokołu macie Państwo? Jest Pani naczelnik, która tutaj też nadzoruje przekazywanie tych pieniędzy. Pani Przewodnicząca, czy Pani chciałaby jakoś podsumować, dodać jeszcze? Nie widzę.
Nie. Ładny chciałam charakter. Powiedzieć tylko, że bardzo dziękuję członkom właśnie tego całego zespołu kontrolnego za pracę, za to, że się zjawiali na czas, bardzo aktywnie uczestniczyli w tym. Dziękuję bardzo.
No ja również dziękuję za przygotowanie i sprawną kontrolę. Także w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 11 lutego 2016 roku?
Już tego
6. Wszyscy są za, nikt jest przeciw, nikt się wstrzymał. Dziękuję bardzo, także Pani Naczelnik, dziękuję.
Jaka przewodnicząca, taki członkowie, nie Pani Naczelnik.
Przechodzimy do kolejnego punktu, powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Na ostatniej sesji uchwaliliśmy plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. planie mamy 6 kontroli. Jedną kontrolę, tak jak już wcześniej też powiedziałam, jest to kontrola obligatoryjna. Kontrola druga jest to kontynuacja kontroli, która rozpoczęła się w 2015 roku. Dotyczy rozbiórki hali OBT. Także w sumie mamy 4 kontrole nowe, które są zaplanowane na ten rok. Prosiłam Państwa, żebyście Państwo się zastanowili, do których zespołów kontrolnych chcielibyście Państwo przystąpić. Także czekam na propozycje. Przypomnę, że tak, jest to kontrola realizacji przez prezydenta miasta Pabiańc złożonych interpelacji i wniosków w 2015 roku. To będzie krótka kontrola. Kontrola dotycząca organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabiańcach w latach 2011-2015. Kontrola dotycząca realizowanych inwestycji przez gminę miejską Pabiańce w 2015 roku. Nie wiem, czy Państwo się zgadzacie, żeby cała komisja rewizyjna
wszyscy, bo my mamy więcej. My to wszystko.
Pojedziemy w teren, tak umawialiśmy się, tak,
nie ma co dzielić.
Nie ma co dzielić. I kontrola efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabiańcach realizowanej przez MZK w latach 2013-2015. Także w sumie zostały nam 3 zespoły kontrolne, do których bym prosiła, żebyście Państwo chociaż w składach 3-osobowych się zapisali.
To ja może do tych interpelacji.
Interpelacje MZK.
Do szpitala, przepraszam.
Już tak się
z tobą? Interpelacje MZK.
Już tak źle z tobą? Zdrowia życzymy.
MOP i MZK.
Dobrze, już wpisuję MZK. Pan radny Grabasz?
MOK.
MOK? Tylko? Mhm. Może jeszcze coś?
Na razie nie.
Pan Tadeusz?
MZK.
Trzymamy.
Tak.
No, może MOK.
Dobra. To jest kultura, nie? Trzeba zajrzeć.
Dobrze, to ja też się tutaj dopiszę do tych interpelacji.
Ja sobie interpelację też.
A co też? Jasne.
Sprawdzę,
nie? To będzie krótka kontrola. I do MOK-u. Czyli mamy tak, jeżeli chodzi o interpelacje, pani radna Kupś, pan radny Lesman, pan radny Łużycki i radna Cieśla. Jeżeli chodzi o MOK, pani radna Kupś, pan radny Grabasz, pan radny Feliksiński, radna Cieśla i MZK, pan radny Różycki, radna Kupś i radny Feliksiński. Zgadza się? Dobrze, to ja przygotuję dokumenty tutaj z biurem rady do pana przewodniczącego, aby powołać te zespoły. Ja myślę, że w
kwietniu... Najpierw, Monika, dopisz mnie do interpelacji.
Też?
Tak, bo to sprawdzimy. To ciekawostka będzie. To się mówi, co się odpowiada, to jest...
Cały świat.
Jasne. Teraz tak, przygotujemy dokumenty do pana przewodniczącego. Chciałabym, żebyśmy w kwietniu rozpoczęli kontrolę inwestycji. Rozpoczniemy najpierw od zażądania dokumentów, a później pojedziemy dalej w teren i będziemy dalej kontynuować. Czy Państwo chcecie teraz, powiedzmy, wybrać przewodniczących zespołów, bo to też by było skuteczne. To już, powiedzmy, przewodniczący by odpowiadał za ten zespół i kiedy chciał, to rozpoczynał kontrolę.
Las Chemski.
Pan Tadeusz MZK?
O, może gdzie ma.
Jarek wlesł na interpelację.
Bo go nie ma.
Słyszeliśmy, że tak mówił.
MOK.
Ja?
Nie ma.
To tak?
Chyba, że pan Grabasz, bo widzę, że zgłaszał się. Bardzo przepraszam.
Nie.
Zepchnęłam się, przepraszam.
Tak?
Dobrze, dobrze.
Pani Anno starczy komisji dla wszystkich.
Słuchaj,
interpelacje, wnioski.
Bałasz, chciał.
Ja Lesław Lesman muszę.
Do Lesman mówić.
Nie, no nie możemy bez jego.
Ale on mówi, że on chce.
A kto złożył?
Czekamy jeszcze.
No to wstrzymamy się. Napisz profilaktyczny.
Tak powiem.
No to poczekaj, zadzwonimy, zadzwoń do niego.
Pan Zbyszek.
Pan Zbyszek.
Nie. Zapiszmy.
Pomożemy napisać protokół.
Nie.
Ołówkiem to zapiszmy.
Napisz ołówkiem, a on się wyrazi zgodę, bo mu się chce.
Nie no, nie będziemy zmuszać pod nieobecność. No. Panie Zbyszku. To będzie krótka kontrola.
Nie.
Dobrze, to na razie nie
powiem. Muszę pisać, że pewnie
muszę pisać. Jeszcze zdążymy powołać, jak będą wszyscy...
Ja muszę się prosić o pisanie.
To by było tyle. Także dziękuję Państwu za dzisiejsze posiedzenie. Spotkamy się w kwietniu już na rozpoczęciu kontroli. Dziękuję.
Dziękuję. To jest później.